Dzień dobry, kochani słuchacze. Na samym wstępie chciałbym was serdecznie przeprosić, bo tak się złożyło, że ostatnim razem ja byłem odpowiedzialny za technikalia dotyczące podcastu i rozmowy i przypadkiem nie kliknąłem jednej ważnej rzeczy na moim laptopie, przez co mikrofon zewnętrzny nie zbierał dźwięku, a mikrofon z laptopa. Na szczęście po około 10 minutach rozmowy ogarnęliśmy, co się dzieje i wtedy przełączyliśmy się na ten mikrofon właściwy. A żeby nie stracić flow, nie nagrywaliśmy tego od początku, więc no pierwsze plus minus 10 minut jest definitywnie słabszej jakości. Jeśli jesteście wrażliwi na perfekcyjny dźwięk, to polecam wam ten taki przycisk, który przewija was o 15 sekund do przodu. Możecie sobie poprzeskakiwać. Natomiast jeśli dźwięk tak bardzo wam nie przeszkadza, a chcecie się powoli z nami zanurzyć w ten temat, a jest to temat spotkań magicznych, rozwinięcie tematu, który poruszałem z Jarosławem, to zapraszam do odsłuchania od samego początku. Natomiast jeśli, no mówię, będzie was raził ten dźwięk, który i tak został troszeczkę wypolerowany w programie, wypolerowany to dużo powiedziane jak na tak słaby dźwięk, to zapraszam do odsłuchu całości. W każdym razie, nasz dzisiejszy temat to spotkania, ale pod kątem interakcji między uczestnikami, zasad zachowania, można by tak powiedzieć, troszeczkę takiej savoir-vivre i kilka porad od nas, jak przetrwać. Także mam nadzieję, że iluzjoniści znajdą tutaj przydatne porady, nie iluzjoniści będą z chęcią zaglądali za kurtynkę, co też się dzieje na tych tajnych spotkaniach i że wszyscy będziecie się dobrze bawić, słuchając naszych anegdot i naszej dyskusji. Ja nazywam się Jędrzej Waberski, a wy słuchacie internetowego, magicznego podcastu.
Cześć, witajcie, słuchacze internetowego, magicznego podcastu. Witamy was w już kolejnym odcinku. Z tej strony ja, Król Maciej, oraz...
Chciałem powiedzieć Król Jędrzej. Jędrzej Wawerski, hej, cześć.
Tak, znaczy moi rodzice trochę adoptowali też Jędrzeja, bo oni tam lubią adoptować ludzi.
To dziwnie zabrzmiało.
Tak. Okay. Ale zostań przy swoim nazwisku.
Tak, tak.
Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który w tym momencie jest nieaktualny,
niestety.
Ale bardzo mocno wierzymy, że już wkrótce będzie bardzo aktualny i wówczas słuchalność tego odcinka skoczy do 10 miliardów wysłuchań.
Tak jest, bo może kojarzycie, ale kilka odcinków temu, jeszcze pod koniec zeszłego roku, nagraliśmy odcinek o spotkaniach magików. I tam z Jarkiem troszeczkę porozmawialiśmy o tym, jak takie spotkania magików wyglądają i z czego się składają. Natomiast stwierdziliśmy z Maciejem, że fajnie by było rozwinąć trochę ten temat.
Dzisiaj porozmawiamy sobie, zapisaliśmy temat, który jest bardzo taki klarowny. Przetrwanie i zachowanie na magicznym spotkaniu.
To brzmi tak dość tajemniczo.
Tak.
Bo przetrwanie to mi się kojarzy z takim survivalem typowo, nie wiem, gdzieś tam Bear Grylls ląduje w lesie, je robaki, a poza kamerą je pizzę, ale...
A na spotkaniach magicznych w sumie też jesz pizzę, więc...
Ale na szczęście nie robaki.
Ale jeżeli jedziesz do Blackpool, to robaki są twoim towarzyszem nieodłącznym.
No tak, niestety. Niestety, albo stety, bo tam się trzeba liczyć z takimi różnymi dziwnymi rzeczami. Ale mniejsza w każdym razie, bo jakbyś mógł rozwinąć naszym słuchaczom, o co chodzi z tym przetrwaniem.
Na spotkaniach magicznych dzieje się bardzo, bardzo dużo rzeczy. I łatwo jest zabłądzić i zgubić możliwości, które płyną z tych magicznych spotkań. I to nazywam przetrwaniem, czyli umiejętność odnalezienia się w tym i wyciągnięcia z tych spotkań tyle, ile jesteśmy w stanie wyjąć. Bo zdarzały się spotkania magiczne, gdzie ludzie zagadywali się jeden z drugim, przeaczali wszystkie lekcje, wszystkie wykłady, wszystkie punkty sprzedażowe i oni nie przetrwali tego spotkania magicznego, tak?
Dokładnie.
Szczególnie, że często były tam również używki.
Używki?
Te dla pełnoletnich, ale były.
No cóż, tak.
Więc, drogi słuchaczu, jeżeli jesteś magikiem, to ten odcinek może być dla ciebie. Jeżeli jesteś aspirującym, przyszłym magikiem, ten odcinek jest zdecydowanie dla ciebie.
Mhm.
I jeżeli słuchasz tego w okresie, kiedy pandemia jest chwilowo spauzowana i spotkania magiczne mogą się znowu odbywać, znajdziesz tutaj garść cennych porad, mamy wrażenie, że cennych, które pozwolą ci naprawdę odnaleźć się i wyciągnąć ze spotkań magicznych to, co powinieneś wyciągnąć.
Tak jest, a dla osób, które nie zajmują się totalnie magią, to może być kolejna ciekawa okazja, by zajrzeć odrobinę za kulisy, co tam ci iluzjoniści robią.
Tak, i jeżeli nie jesteś magikiem, to z licznych anegdotek, które dla was przygotowaliśmy, przekonasz się, że magicy zazwyczaj w swoich grupach są kompletnie obłąkani i szaleni.
Tak jest, jeśli ktoś tam wszedłby tak typowo z zewnątrz i spojrzał sobie na tą grupę rozbrykanych panów, to mógłby stwierdzić, że naprawdę tam się dzieją bardzo dziwne rzeczy.
Tak, zazwyczaj są to panowie na tych większych, takich międzynarodowych imprezach, którzy zazwyczaj są to panowie, zdarzają się też panie magiczki, ale są niestety w zdecydowanej mniejszości. Są też jeszcze panie, które są towarzyszkami magików. Je można poznać po takim ekstremalnie znudzonym spojrzeniu, martwych oczach i po tym jak snują się noga za nogą za swoim partnerem czy partnerką i generalnie mają dość. Dobra, ale żeby zacząć, musimy zacząć tak jak to się zwykło zaczynać, czyli od początku. Więc Żyju, czym jest magiczne spotkanie?
Czym jest magiczne spotkanie? To jest okazja, by wyjechać gdzieś poza swoje cztery kąty, poza bezpieczny obszar swojego domu i wypłynąć na nieznane wody. Dobra, może nie tak poetycko, ale jest to okazja, żeby po prostu pojechać gdzieś, poznać nowych magików, dowiedzieć się czegoś nowego, wziąć udział w serii spotkań, wykładów, różnego rodzaju tak zwanych masterclassów, by po prostu poszerzyć swoją wiedzę magiczną i troszeczkę jakby wchłonąć energię od innych magików i motywację, bo czasami siedząc w domu i nie wiem, ćwicząc samotnie, troszeczkę odpływamy, troszeczkę jesteśmy zdemotywowani i smutni, a wiadomo, kiedy można jechać i spotkać swoich znajomych z innych stron, gdzie na przykład czasami widzimy ich tylko na tym spotkaniu, można troszeczkę wchłonąć tej pozytywnej energii i rozwijać się.
No jak widzicie, Jędrzej przygotował dla was taką bardzo miłą definicję, moja jest zdecydowanie mniej miła.
Dawaj, tak. Jestem gotów.
Według mojej definicji spotkanie magiczne to jest ogół wydarzeń dziejących się w określonym punkcie czasu i w określonym miejscu, związanych z magią.
Poczekaj, Patryk, to ty? Tak to zabrzmiało bardzo mocno patrykowo.
Z kim przystajesz, takim się stajesz.
Okej.
Nie, bo rzeczywiście, bo na niektórych spotkaniach magicznych nie ma nawet ścisłego programu. No to teraz my siedzimy w naszym sekretnym centrum dowodzenia IMP-em i to jest magiczne spotkanie, bo siedzimy tu we trzech i cieszymy się magią, tak?
Każdy z nas, inna krew, la la la. Dobra, nieważne. Tak. You get the idea.
Tak. Takich wstawek będzie więcej, ja was przepraszam.
Przepraszam, ja tak.
Na spotkanie magiczne są używki.
Ale to nie dziś. Ja po prostu próbuję śpiewać. Dobra, nieważne. W każdym razie, tak jak Maciek mówił, są bardzo różne formy tych spotkań i tak jak na przykład my tutaj w trójkę jako redakcja spotykamy się, to jest bardzo nieformalne spotkanie, ale dzisiaj raczej skupimy się na tych większych, zorganizowanych spotkaniach.
Tak, aczkolwiek nasze rady przydadzą się wam do wszystkiego. Mhm. I ta definicja, że spotkanie dzieje się w określonym miejscu, w określonym czasie, jest moim zdaniem niezbędna, aczkolwiek pierwszą taką radą, którą dla was mamy, jest to, żebyście uświadomili się w kwestii tego, że magiczne spotkanie zaczyna się dużo wcześniej niż jego formalna część.
No tak, bo dla niektórych mogłoby się wydawać, że pozornie dopiero kiedy przekroczymy na przykład próg sali
wykładowej,
tak, to dopiero wtedy startuje magiczne spotkanie, a tak naprawdę zaczyna się to wszystko trochę szybciej. I myślę, że warto mieć na uwadze, że żeby być gotowym już jakby wcześniej na to wszystko, co może nas dopaść. To źle zabrzmiało.
No ale tak jest, bo na przykład ja do tego Blackpool będzie często wspominany dzisiaj, bo to jest, tak jak już wiele razy mówiliśmy w tym podcaście, największa konferencja, która na nas wszystkich w redakcji miała chyba największy wpływ ze wszystkich, na których bywaliśmy. Ta impreza zaczyna się w momencie wylotu, kiedy spotykasz się z innymi magikami lecącymi z tobą do Anglii. Trwa w pociągach, gdzie poznajesz ludzi. Możesz z nimi porozmawiać, cieszyć się tą magiczną atmosferą, wymieniać się patentami, pomysłami, ideami na biznes, na sztuczki, na triki, na efekty, na wszystko. I mimo, że oficjalnie wszystko zaczyna się następnego dnia, to będąc tam już dzień wcześniej, tak naprawdę już uczestniczysz w magicznym spotkaniu. To jest coś, co musimy sobie uświadomić, bo nawet idąc po mieście, jesteś w stanie wyłapać spojrzeniem, kto jest magikiem, a kto nie.
Tak, i nie wiąże się to konkretnie i koniecznie z jakimś charakterystycznym ubiorem. Nie mówimy tutaj o tym, że idąc przez miasto widzisz dziwnych jegomościów w szatach i z długimi brodami siwymi i z czapkami szpiczastymi, takimi tiarami. tylko po prostu normalnie ubranych ludzi, ale coś jest w nich takiego, że wiesz, że to jest magik.
Czy to tatuaże, bransoletki, sygnety, karty wysypujące się zewsząd, czy po prostu ciekawość, z jaką się rozglądają, i ta ekscytacja na twarzy, bo magicy przyjeżdżają na magiczne spotkanie, zazwyczaj są podekscytowani.
Ja bym to nawet troszeczkę porównał. Wiem, że to nie jest w 100% takie samo, ale że dla magików takie spotkanie magiczne, jak dla nas na przykład Blackpool, to jest coś takiego troszeczkę jak gwiazdka, jak święta. Mhm. Coś takiego, co czekasz na cały rok i po prostu jesteś podekscytowany, zachwycony i tak, to jest coś w tym dziwnego, tak. Magicznego.
A nawet te mniejsze spotkania, ja kiedyś dużo bywałem na polskich spotkaniach, regularnie bywałem na różnych i zawsze czułem taką dziwną radość na myśl o tym, że tam będą ludzie, którzy mnie zrozumieją. I zanim to spotkanie się jeszcze rozpoczynało, stojąc w kolejce do Żabki, czy też kupując hot doga na stacji benzynowej, czy kawę, tak, trzeba iść na
kawę, zawsze mieć kawę,
to już wtedy można było z kimś porozmawiać, z kimś wymienić spojrzenia i powiedzieć: o, jakie masz karty, o, ja sekensy, o, a ja też, i obydwa jesteśmy z Polski, to dobrze.
Dobrze, to jak ustaliliśmy, spotkania zaczynają się dużo wcześniej i kończą się również później, bo to, że skończyła się oficjalna część, nie znaczy, że nie istnieje jakiś after, to nie oznacza, że nie istnieją nieformalne miejsca, gdzie magicy sami z siebie idą, szczególnie w przypadku na Blackpool to widać.
Tak jest, no jakby to już w odcinku z Jarkiem, gdzie omawialiśmy części magicznych spotkań, mówiliśmy, że bardzo istotną i no w sumie czasami jedną z najważniejszych części są te spotkania na afterparty w kuluarach bądź gdzieś tam, wiecie, no jakby nie te oficjalne części, że wbrew pozorom one też są bardzo ważne.
Tak, na polskich spotkaniach bardzo dobrze to widać i bardzo was zachęcam do tego, że jeżeli patrzycie na plan spotkania i negocjujecie z mamą, czy też partnerem życiowym, żoną, mężem, że przyjeżdżacie na spotkanie i ono kończy się o 19, to nie mówcie, że o 19.30 już będziecie w drodze do domu, bo bezpiecznie jest założyć, że będziecie wracać o 24.
Tak jest, tutaj raczej trzeba założyć prognozę w drugą stronę, a nie optymistycznie zakładać, że wrócimy szybko, bo no nie, te imprezy zawsze się toczą własnym torem i rozwijają dość dynamicznie.
Tutaj polscy organizatorzy spotkań są w tej kwestii zazwyczaj bardzo kompetentni, bo czy Kraków, czy Warszawa, tam gdzie bywałem najczęściej na spotkaniach, after zawsze jest zaplanowany bardzo, bardzo mocno. Także, zresztą nawet na spotkaniu IMPA ostatnim, nie wiem czy pamiętasz.
A tak.
Był after, z którego my jako redakcja uciekliśmy po czterech godzinach aftera uciekliśmy, bo już umieraliśmy ze zmęczenia,
tak,
zasuwając to spotkanie od 6 rana, a ludzie dalej zostali, dalej się dobrze bawili.
Tak jest, no czasami naprawdę ta energia i wszystko na jakby tej drugiej części spotkania, tej mniej oficjalnej, jest takie, że naprawdę człowiek już jest, nie ma sił fizycznie, ale jego umysł nadal chce przeżywać te magiczne chwile i podtrzymuje jakby funkcje życiowe.
Będąc kiedyś z Jarkiem na session, session kończyło się o 23 bodajże, my musieliśmy wsiadać do pociągu chyba o 7 rano, żeby jechać na lotnisko, bo tak mieliśmy lot zaplanowany. I stwierdziliśmy, że bardziej nam się opłaca zostać na after. Więc poszliśmy, spakowaliśmy się i siedzieliśmy do tej 7 rana na imprezie magicznej, która żyła swoim życiem, przypuszczam, że jeszcze całą następną dobę, mimo że oficjalnie już się skończyła. Ludzie siedzieli we foyer hotelu i było fajnie i wtedy wróciłem do domu w sumie po 36 godzinach niespania. Cała moja rodzina dostała zawału, bo wróciłem, zrzuciłem jeszcze autem Jarka na pociąg, on wracał do siebie, ja poszedłem spać, położyłem się na 2 godzinki i obudziłem się 13 godzin później. Miałem 50 nieodebranych połączeń.
Ojej.
Marta już znalazła sobie nowego chłopaka, bo była przekonana, że nie żyje.
Ojej.
Mama adoptowała Jędrzeja, bo myślała, że nie żyje.
No. Potem to się już nie dało odkręcić.
Potem się już nie dało odkręcić. Także jeżeli chodzi o taką wartość przetrwaniową, to warto jest pić kawę na spotkaniach magicznych, bo one są męczące.
Tak jest, na pewno warto się jakoś podtrzymywać przy życiu, a no tak, wiadomo, odpoczniemy sobie później, nie? To jest jakby jeden taki magiczny, specyficzny czas, a potem można odpoczywać.
Okej, okay. Mamy więc definicję tego, czym jest spotkanie magiczne, mamy zaznaczone bariery tego, że ono zaczyna się wcześniej i kończy się później. Przejdźmy już do szeregu praktycznych porad, co można, co nie można, jak to mówi Grzegorz, pozdrawiamy serdecznie, co jest hitem, a co kitem na spotkaniach magicznych. Pierwszą rzeczą, którą sobie tutaj wynotowałem, jest to, że bawienie się rekwizytem na spotkaniach magicznych jest okej.
W niektórych warunkach oczywiście, które zaraz doprecyzujemy, ale na ogół jest to bardzo okej.
Tak, ono może ci więcej pomóc, nie przeszkodzić. No oczywiście o wykładach będziemy mówić jeszcze za chwilę. Nie chodzi o to, żeby robić springa podczas wykładu, czy żeby rzucać ludzi kartami.
To jest bardzo niemiłe.
No to jest wyjątkowo nieuprzejme. Mam też dobrą historię z jednym z polskich iluzjonistów, który rzucił dosyć słynnemu niemieckiemu iluzjoniście w czoło na Blackpool. Ale tej historii nie opowiem.
Okej. Cenzura. Więc tak, zabawa rekwizytami, jak najbardziej, kiedy nie jesteśmy właśnie na jakiejś formalnej części konferencji, jest jak najbardziej wskazana, zwłaszcza gdy na przykład jesteśmy sami jeszcze, nie wypatrzyliśmy w tłumie naszych kolegów.
To zadziała jak światło lampy na muchę, też na ćmę.
Tak jest, więc tym, że będziecie się bawić jakimś rekwizytem, coś przebierać w rękach, bądź czymś takim specyficznym się zajmować, może sprawić, że po prostu ktoś w tłumie wyłapie was wzrokiem i przyczynić się do nawiązania jakiejś nowej, ciekawej znajomości.
Tak, no ja mam taką historię, że przyjechałem kiedyś na spotkanie magiczne do Krakowa, ale to było lata temu, to było chyba 7 czy 8 lat temu nawet, mi się wydaje. Choć mogę się mylić. Tak stoję i tak się rozglądam, gdzie to jest i patrzę, stoi jakiś chłopak i macha kartami, ćwiczy sobie przełożenia kart. Podszedłem, okazało się, że to jest Marek Kutyła, którego serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
I to, że on przekładał te karty wówczas, spowodowało, że zaczęliśmy rozmawiać, przegadaliśmy całe ówczesne spotkanie. No i od tego czasu przegadaliśmy o magii i nie tylko, już to myślę, że setki godzin razem. Więc to, że on przekładał te karty, zadziałało na zasadzie takiego zaproszenia do porozmawiania o naszej wspólnej pasji.
No tak, bo widzisz już z daleka, że ktoś interesuje się może podobnymi rzeczami, takimi, którymi ty się interesujesz, i jest taka, wiecie, łatwość nawiązania tematu, bo możecie wspólnie porozmawiać, że na przykład ty znasz takie ruchy, ty znasz takie ruchy, i znaleźć jakąś nić porozumienia. I tak jak Maciej mówi, może z tego wyniknąć bardzo fajna jakaś relacja, która się rozwinie w coś ciekawego.
Tak, więc bawienie się rekwizytem jest jak najbardziej okej, robi dobrą robotę. Mhm. Druga rzecz, która jest okej na spotkaniach magicznych, to pokazywanie innym efektów.
Mhm. Z tym, że tutaj oczywiście kontrowersje i parę zastrzeżeń.
Tak, tu jest dużo zastrzeżeń.
Bo fajnie jest, kiedy na spotkaniach magicznych iluzjoniści pokazują sobie efekty magiczne. Wiadomo, że to nie działa tak, jakbyśmy pokazywali efekt osobie, która nie zajmuje się totalnie magią, ale czasami dzięki temu możemy się podzielić z kimś swoim pomysłem, zebrać tak zwany feedback i możliwe, że dana osoba nawet wrzuci nam kilka właśnie jakichś przydatnych uwag czy wskazówek, a może podzieli się z nami jakąś techniką,
której nam brakuje, żeby to był lepszy efekt.
Dokładnie, dokładnie.
Tak, ale pokazując komuś efekt, po pierwsze, rób to w czasie, kiedy możesz pokazywać komuś efekt, nie kiedy ktoś sika przy pisuarze, nie podczas wykładu innego iluzjonisty. I jeżeli widzisz iluzjonistę, który na przykład całuje się ze swoją dziewczyną, to też nie pokazuj mu w tym momencie efektu, wciskając mu kartę pomiędzy jego usta, a usta jego dziewczyny. To nie jest eleganckie.
To jest
przerysowany tak. Przykład, ale rozumiecie, o co chodzi. Na to jest czas.
Dokładnie. Jest czas i miejsce.
Po drugie, pokazując efekt magikom, nie oczekuj, że kogokolwiek oszukasz.
Mhm. Jakby zdajcie sobie sprawę, że magicy znają zazwyczaj dość dużo technik i różnych magicznych rzeczy, w które nie będziemy się tutaj wgłębiać, i mogą mieć świadomość, jak dany efekt jest robiony, ale jakby no tutaj to jest do pominięcia.
Bo na przykład my jako redakcja, nam ludzie bardzo często pokazują efekty na naszych spotkaniach czy na innych spotkaniach i... No, my nie jesteśmy najbardziej wykształconymi magicznie ludźmi na świecie, wciąż nad tym pracujemy. Może za 50 lat się uda, jak dożyjemy. Pozdrawiamy, panie premierze.
10. pandemia.
18. fala. No. Ale większość rzeczy, które widzimy, to są zazwyczaj powtarzalne efekty. Wiemy, co ludzie nam pokazują. Mhm. I to nie zmienia tego, że my odczuwamy radość oglądania magicznego efektu taką samą, jak ta osoba odczuwa, pokazując nam go.
Tak jest, bo czasami, kiedy kogoś tam nowego poznaję, kto się dowiaduje, że jestem iluzjonistą i na przykład dana osoba mówi, o, poczekaj, pokażę ci coś fajnego. Ja mówię, o, super, lubię oglądać magię. I widzę, że ta osoba rozkłada...
21 card trick.
Tak, dokładnie. Widzę, jak ta osoba rozkłada karty na ileś tam pakiecików, to już wiem, co się święci. Mimo to staram się z tego cieszyć i jakby zachęcać tą osobę do tego, żeby dalej mi to pokazywała. I to właśnie w kontekście tutaj do amatorów, którzy dopiero się tym zajęli i chcą się rozwijać, no jakby no nie możemy im powiedzieć, dobra, daj spokój, widziałem to już setki razy.
Tak.
Raczej staramy się być tacy, wiecie, otwarci, zachęcający i no, nie krytykować, ale wspierać i zachęcać.
Tak, i to nie tylko my, to dotyczy większości iluzjonistów, których znam, w tym również tych z absolutnie ekstra klasy, tak?
Tak jest.
A zdarzyło mi się kiedyś widzieć na Blackpool właśnie, jak jakiś dzieciak taki wystraszony podszedł do Johna Archera i John Archer już wychodził z tej hali, gdzie było Blackpool i zaczął mu pokazać jakiś efekt. No i wyobraźcie sobie, że John Archer zdjął płaszcz, odłożył swoją aktówkę, zrzucił to na podłogę, klęknął przy dzieciaku i zaczął mu tłumaczyć Anderfeld Hofsinger Card Control, tego Kala mu tłumaczył. I nauczył go tego Kala i całego następnego dnia widziałem, jak ten dzieciak chodził z Archerem i chodził jak młody padawan za nim. Czyli pokazując mu ten efekt, no, dostał się do całkiem dobrego mentora, który z dobroci serca wziął go pod swoje skrzydła, się nim zaopiekował, tak? Na tej dużej, strasznej konferencji, co jest bardzo, bardzo fajne.
No, bardzo piękna historia.
Tak, więc pokazujcie efekty i jeszcze jedna rzecz przy pokazaniu efektów. Zaraz powiem, jak oglądać te efekty, bo to tam też są, mamy tak, swoje smaczki. 3 grosze. Ale pokazując efekty, jeżeli dostajecie feedback, to broń Boże nie kłóćcie się z nim. Nie oczekujcie od tego, że iluzjonista, któremu pokazujecie efekt, będzie mistrzem dawania feedbacku. Jego feedback będzie przemową motywacyjną, która uskrzydli was i sprawi, że będziecie czuli większą motywację. Nie możecie na to liczyć, bo wiecie, jak Vernon reagował, kiedy ktoś pokazywał mu efekt?
Jak? Ja nie wiem.
To jest najgorsza rzecz, jaką w życiu widziałem. Nigdy więcej mi tego nie pokazuj i nie dotykaj kart.
Mawiał Vernon.
To musiało być smutne dla niektórych.
Tak, to musiało być smutne, ale potem Vernon zwykł, dzień później, jeżeli nie załamałeś się i nie popadłeś w alkoholizm.
Może to był test, czy, ja, czy
w pewnej części to był test, no ale Larry'ego Jenningsa wykończył, nie?
Aha. Ojej.
To Vernon i tak podchodził i ci to tłumaczył, pokazywał ci swoje podejście do tego efektu. A więc pokazując efekt, bądź gotowy na krytykę.
I ja, przepraszam Maćku, że ci wtrącę, ale tak chciałem...
To jest twój podcast.
Nie, to jest twój podcast. Nie, to jest twój, to jest Patryka podcast. Patryk.
Patryk, dobra. Przepraszamy cię.
W każdym razie, co ja chciałem powiedzieć, że nawet dobrze, żebyś zaczepiając starszych iluzjonistów i chcąc pokazać im jakiś efekt, żebyś wręcz dał znać, że jesteś otwarty na krytykę i poprosił o ten feedback, ale miał z tyłu głowy, że jeśli prosisz o feedback, no to potem jakby nie broń się wszystkiego tak, wiecie, zaciekle, bo niektóre rozwiązania faktycznie mogłeś przemyśleć i przewidzieć. Ale znam iluzjonistów, którzy najpierw proszą o feedback, potem coś pokazują, a potem kiedy dzielisz się z nimi konstruktywną krytyką, nie taką typowo obraźliwą, ale konstruktywną, oni się zapierają i bronią wszystkiego zaciekle i w ogóle jakby nie dopuszczają do siebie żadnych słów krytyki. Więc no, jeśli już prosisz o ten feedback, to bądź na niego otwarty.
Mhm. Tak jest najlepiej, bo krytyka musi troszeczkę boleć. Mhm.
I nawet jeśli faktycznie nie zgadzasz się z tym feedbackiem, to ja myślę, że w kontakcie z tą drugą osobą zachowaj to póki co dla siebie, nie zapieraj się, przemyślisz to sobie później wszystko na spokojnie, ale warto mieć w głowie wszystkie uwagi, które ktoś do ciebie skieruje.
Dokładnie tak. Spójrz na to w ten sposób, jeżeli podchodzisz do iluzjonisty X i prosisz go o feedback, a takie sytuacje też widziałem, i potem ten iluzjonista z dobroci serca chce ci pomóc, stwierdza, okej, dam temu komuś szansę. Poświęcę mu swój czas i swoje myśli, a myślenie dla kogoś jest najważniejszym darem, jaki możecie komuś dać. I ta osoba pokazała mu efekt i ten iluzjonista powiedział, no to jest w sumie mój efekt, ale powinien to zrobić tak, 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 a ten zaczął się z nim kłócić. To ten iluzjonista, który chciał wykonać gest dobry, taki ukłon w stronę tej osoby pokazującej mu efekt, poczuł się skrzywdzony i został urażony tym, że no dobra, poświęciłeś mi swoje myślenie i swój czas, ale ja to mam gdzieś i teraz ty masz słuchać mnie. Zachował się tak młody iluzjonista. I to było bardzo przykre. Akurat jak byłem świadkiem takiego wydarzenia, tam chyba z 5 innych osób, które też to oglądało, zaczęło jechać po tym młodym iluzjoniście. I no, zrobiło się przykro, bo ten dzieciak, on, to znaczy to nie był totalnie dzieciak, tak, ale On, no, dzieciak w magii. On nie wiedział, na co się pisze, nie wiedział, że zachowując się w ten sposób, narazi się na pewien ostracyzm. I przez to, że nie chciał przyjąć krytyki tego bardzo znanego iluzjonisty, którego znamy, lubimy, nawet był z nim wywiad w Impie, ale nie powiem, kto to był. No ludzie zaczęli go bronić, tego starego iluzjonisty, zaczęli krytykować młodego. Młody się troszeczkę załamał i nigdy więcej go nie widziałem.
No właśnie, i w ten sposób możemy kogoś wykluczyć zupełnie...
Możemy sami siebie wykluczyć.
No, możemy sami siebie wykluczyć, ale możemy kogoś zniechęcić, jakiegoś młodego, dobrze aspirującego iluzjonistę tylko przez jakiś taki... No, tak.
A ty już trochę przeskoczyłeś do tego, jak oglądać, nie?
No...
Taki tak, foreshadowing.
Foreshadowing.
Dobra, więc jeżeli pokazujesz efekt i chcesz krytyki, to przyjmij tą krytykę na klatę. Mhm. Jeżeli ktoś ci powie, że to, co mu pokazać, jest najgorszym efektem na świecie, podziękuj, bo on nie powiedział, że to jest najgorszym rezultatem na świecie. On nie powiedział, że powinieneś popełnić eutanazję. On powiedział, że efekt, który widział, po prostu mu się bardzo nie podobał. Mhm. I on ma do tego prawo, tak samo jak ty miałeś prawo mu to pokazać. Jeżeli osoba nie chce ci dać krytyki, to też to przyjmij, bo on może nie chcieć dla ciebie myśleć, może na to nie zasłużyłeś. Reasumując, bardzo warto pokazywać efekty, ale warto jest mieć do tego celu twardy tyłek przygotowany na kopniaki, które mogą na niego spaść.
Tak jest, i się nie zniechęcać.
Tak, a z drugiej strony, jak oglądać efekty innych magików i jak dawać im feedback?
No właśnie, bo...
Zaprosiliśmy do studia w tym celu specjalistę. Jędrzej Waberski jest znany jako najuprzejmniejsza osoba w magii.
Nieprawda? Pomówienia.
I zapytajmy go, panie Jędrzeju, jak oglądać efekty innych magików?
No tak, bo tutaj z tym pytaniem wiąże się taka mała historia, gdyż kiedy ja zaczynałem jeździć na spotkania magiczne, jeszcze nie zagraniczne, ale w Polsce, pamiętam, że była jakaś taka, nie wiem, dziwna moda, dziwny typ zachowania wśród polskich magików, że kiedy jeden już decydował się pokazać, podzielić się z innymi jakimś efektem magicznym, to wtedy często reszta przybierała taki, nie wiem jak to nazwać, szyderczy ton? Tak mi się wydaje, że będzie to najbardziej trafne określenie. Szyderczy ton i kiedy ta młoda osoba prezentowała swój efekt magiczny, inni, no właśnie, no mówię, troszeczkę go wyszydzali, albo na przykład jeśli coś było widoczne, co nie powinno być widoczne, krzyczeli flash i wskazywali na daną rzecz i tak dalej. No generalnie oglądając efekty prezentowane przez tą młodą, nowo poznaną osobę, przeszkadzali jej, byli troszeczkę takimi...
Byli dupkami.
Nie chciałem tak niemiło mówić, ale to jest dokładnie to słowo, które opisuje to zachowanie. Tak, i ja dla mnie, który długo się nosił z tym, żeby komuś pokazać jakieś swoje pomysły, dla mnie to było bardzo zniechęcające, bo ty się dzielisz z nimi czymś ciekawym i fakt faktem, że może nie masz niektórych rzeczy dopracowanych, ale oni w trakcie, no, szydzą po prostu z ciebie. I no to też nie jest właśnie zachęcające do dalszego dzielenia się z innymi.
Tak, i to na pewno nie tworzy początku pięknej przyjaźni.
O, to już na 100%.
Znaczy więc... może w towarzystwie rówieśniczym 13-14-latków takie zachowanie będzie tworzyło jakieś tam nici porozumienia, bo tam wszyscy mają wojnę statusową nieskończoną i wszyscy chcą pokazać, że to są edgy i twardzi. Polecam wam książkę Władcy Much. Polecam serdecznie, klasyka literatury.
Michael Shepard również polecał.
Michael Shepard też polecał, fakt. No, to popolecam. Ale wśród ludzi dojrzałych emocjonalnie takie zachowanie jest po prostu zachowaniem buca, bęcwała, barana i dupka. I oglądając efekt innego magika, pamiętajcie, miejcie z tyłu głowy zawsze, nie bądźcie dupkami, ja was bardzo proszę.
Tak, i nawet jeśli ktoś nie ma takiego podejścia jak ja, bo ja naprawdę uwielbiam oglądać efekty magiczne, nawet jeśli ktoś, ta osoba, która mi ją prezentuje, jest słabsza technicznie, coś tam widać, coś nie jest doskonałe, ja oglądając to, nie przeszkadzam danej osobie, wysłuchuję jakby ją do końca i wspieram i zachowuję się jak taki idealny widz, jak to mówią, perfect layman. Staram się jakby wysłuchać wszystkiego do końca, reagować tak jak się powinno i dopiero kiedy ta osoba skończy, wtedy ewentualnie dać rady, powiedzieć, czy gdzieś coś było nie tak. Także podchodzić z taką cierpliwością i wyrozumiałością przede wszystkim.
Tak, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zaakceptuj fakt, że być może jesteś dla tego młodego idolem. Mm-hmm. I nie, to nie musi wynikać z tego, że jesteś słynnym iluzjonistą. To nie musi wynikać z tego, że masz kanał na YouTubie, czy organizowałeś dwa spotkania, czy wymyśliłeś jakiś efekt, jakiś patent. Po prostu Młody iluzjonista może na ciebie patrzeć jak na idola, bo występujesz. I to jest coś, co musimy mieć z tyłu głowy. Sam fakt, że jesteśmy iluzjonistami, może czynić z nas gwiazdy. Nie tylko dla laymenów, ale również dla młodych, aspirujących magików. Więc pomyśl, jak chciałbyś, żeby zachował się twój magiczny idol. Nie wiem, czykolwiek jest to Michael Ammar, czy Eugene Berger, czy...
Michael Weber, no, Luke Jermaine, cokolwiek.
Luke Jermaine, tak. Dynamo, David Blaine. Jak chciałbyś, żeby oni zachowali się wobec ciebie, a następnie daj to temu młodemu. Bo ty prawdopodobnie nie jesteś gwiazdą, ale dla tego młodego możesz nim być.
Tak jest, bo jest nawet takie powiedzenie, że często... Jak, może ty, Macieju, mi przypomnisz, że nie poznawaj swoich idoli, czy że nie tak. chciałbyś poznawać swoich idoli?
Tak, poznawanie swoich idoli jest bardzo dużym błędem. I, ale to
znaczy zazwyczaj, nie zawsze, ale znaczy nie jest taka prawidłowość, nie? Jakby
tak, zazwyczaj. Czy, jest sposób na poznawanie swoich idoli, ale zazwyczaj poznając swoich idoli jako idoli zawsze stawiasz się już w relacji fan i mistrz i to psuje waszą relację i uniemożliwia wam zostanie przyjaciółmi później.
Też no myślę, że zazwyczaj właśnie oni jakby tracą w waszych oczach, bo jesteście ich fanami tam przez długi, długi czas i tak troszeczkę ich idealizujecie, a kiedy spotkacie się face to face i często ta znana osoba też no nie może poświęcić wam tyle czasu, ile byście chcieli. No właśnie tak jak Maciej mówi, to wszystko się troszeczkę psuje i no może lec w gruzach jakby to, ta wasza wizja. Dlatego jeśli nie chcecie jakby tracić tego dobrego przekonania czy dobrego mniemania o waszym idolu, być może czasami będzie lepiej, jeśli po prostu darujecie sobie, jak to powiedzieć? Zagadywanie?
Tak, znaczy ja osobiście uważam, że więcej jesteś w stanie zyskać, jeżeli twój idol będzie efemeryczną istotą z twojej wyobraźni, niż człowiekiem z krwi i kości powie ci, idź stąd, ja chcę się wysikać.
O właśnie, no o to mi chodziło, o to mi chodziło.
Ale też wszystko sprowadza do tego, że okazuj sobie szacunek. I ostatnią rzeczą, sobie i innym szacunek. I ostatnią rzeczą do oglądania efektów innych magików jest to, jak dawać krytykę. Bo tak jak powiedzieliśmy, jako jeżeli pokazujesz komuś efekt, nie możesz liczyć na to, że osoba, której pokazujesz efekt, będzie mistrzem dawania feedbacku. Ta osoba może cię po prostu skrytykować, albo może po prostu ci nie powiedzieć nic. Ale z drugiej strony, uważam, że każdy z nas powinien przygotować się na temat tego, jak dawać feedback. To powinna być podstawowa informacja tego, jak radzić sobie z drugim człowiekiem, bo dajemy sobie feedback non-stop. I naucz się tego, wpisz sobie to w Google, kanapka feedbackowa, czy jakkolwiek się to nazywa teraz modnie w korporacji. Przeczytaj coś, dowiedz się, jak krytykować tak, żeby dać ludziom jakąś wartość i zaufaj mi, jest to tego warte. Przyda ci się to w tworzeniu relacji, przyda ci się to w relacjach damsko-męskich, przyda ci się to w relacjach przyjacielskich, przyda ci się to w oglądaniu młodych magików, a nawet przyda ci się przy rozmowie z policjantem, który będzie chciał się wylegitymować za brak maseczki.
Wszędzie się to przyda generalnie.
Tak. Uczcie się dawać feedback.
Tak jest.
Mamy pokazywanie efektów, mamy oglądanie efektów. To teraz porozmawiajmy o czymś takim, co występuje na tych magicznych spotkaniach. Wyobraźmy sobie, że przychodzisz, Jędrzeju, na spotkanie i tam jest jedna wielka grupa, która się dobrze bawi. I teraz tak, jak wkupić się w łaski grupy magików?
To jest bardzo dobre pytanie, bo zazwyczaj, wiecie, dynamika grup jest taka, że kiedy grupa jest już znających się osób, to... Oni wytwarzają no nawet taką niewidzialną barierę i bardzo ciężko się przez nią przebić, więc musimy się zastanowić, czy są jakieś techniki na to, żeby złamać te niewidzialne mury i dostać się do tej grupy. I to jest też często troszeczkę ryzyko, bo nie wiemy, czy w ogóle będziemy pasować do tej grupy. Może to jest grupa, która odrobinę posługuje się innym językiem, odrobinę inaczej, powiedzmy zagadnienia ich interesują. Nie wiemy tego, ale czasami też troszeczkę trzeba zaryzykować.
Tak, znaczy w dynamice socjalnej są takie pojęcia jak grupa otwarta i grupa zamknięta. Google it. Nie będziemy wyprowadzać tych pojęć.
Definicje to nie tutaj. Afryka nie ma.
Tak, ale grupy dzielą się na otwarte i zamknięte. W skrócie otwarte to są te, które zachęcają innych. Zamknięte są te, które są zajęte swoimi sprawami i ludzie obcy są intruzami, a nie mile widzianymi
i
gośćmi.
Myślę, że takich więcej jest jednak na magicznych spotkaniach.
Tak, tych otwartych czy zamkniętych?
Zamkniętych, to znaczy...
One wydają się zamknięte.
O właśnie.
One wydają się zamknięte. I jeżeli chodzi o wkupienie się do grupy, to zaraz podejdziemy do tego tematu od drugiej strony, ale możesz podejść na dwa sposoby i obydwa będą prawidłowe. Możesz chcieć coś pokazać, więc jeżeli widzisz grupę, która nie wymienia się pieniędzmi, nie sprzedaje rekwizytów, nie rozmawia o jakichś poważnych sprawach i podejdziesz i twoim nieśmiałym głosikiem zapytasz: przepraszam, dzień dobry, czy mógłbym wam coś pokazać? Licz się z tym, że ta grupa powie: oczywiście, dajesz, młody, i będzie super.
I to jest ekstra.
Tak. Z drugiej strony możesz również nie pokazywać nic, bo możesz nie czuć się na siłach pokazać coś i to nie jest tak, że musisz się wkupywać w każdą grupę, bo jest duża szansa, że jak zaczniesz grupę, która stoi i dobrze się bawi, a ty podejdziesz, staniesz i spojrzysz na nich błagalnymi oczami cielęcia, to ktoś z tej grupy odwróci się i cię do tej grupy zaprosi.
I to też myślę, że odnośnie tej drugiej sytuacji, to też podobnie jest, kiedy jakaś grupka na przykład stoi gdzieś i obserwuje jakiś występ, czy no coś wspólnie oglądają i na przykład ty dołączysz tak do nich. Przykładowo, nie wiem, jeśli to jest jakiś występ na ulicy, czy tam, jeśli bierzemy przykład Blackpool, na przykład na korytarzu, tam czasami spontanicznie ktoś występuje i grupka na przykład zbiera się, żeby to oglądać, ty po prostu podejdziesz jakby z ich strony, ale gdzieś dołączysz i będziecie wspólnie na przykład częścią, powiedzmy, widowni.
To już masz kolegów.
Tak, tak. No jeśli na przykład tam szepniesz do nich, ale niesamowite, co i tak dalej, może się wywiązać z tego jakiś taki chit-chat mini i od tego może się też potoczyć jakaś znajomość.
Najprostsze pytania są najlepsze. Jeżeli masz taką grupkę, to pytasz what's going on, to ludzie ci odpowiedzą i będzie okej. Okay.
Tak, i to już można pociągnąć w jakąś ciekawą rozmowę.
I to nas prowadzi do drugiej strony tego medalu, bo tutaj młoda osoba jest przerażona tym wszystkim. Jeżeli jesteś początkującym iluzjonistą, to wszystko jest przytłaczające. Tam są ludzie, którzy się znają, tam są ludzie, których ty nie znasz, a mogą być słynni na przykład. Mm-hmm. Albo słynni wobec twojego własnego ten, bo jeżeli ktoś występuje, to dla kogoś, kto nie występuje, już jest troszeczkę wyżej w tym magicznym świecie i może budzić lęk. Dlatego, jeżeli ty jesteś na spotkaniu magicznym, to dołóż wszelkich niezbędnych starań, żeby to spotkanie było super dla młodego. I ja tu mam taką historię. Byłem na moim pierwszym Blackpool. Odłączyłem się od grupy Polaków, z którymi pojechałem i tak się kręciłem. Miałem swój plan, zadawałem pytania różnym iluzjonistom. Wtedy Dee Christopher wydał książkę, którą chciałem kupić. Swoją drogą, znaczy nie polecam, ale znaczy on ma dobrym iluzjonistom, ale polecam jego portfel, ale nie polecam jego książki. W każdym razie. Mi przedoż nie jest warte swoich pieniędzy. Znaczy mam z autografem, ale nie kupuj mnie drugi raz. Wiecie, o co mi chodzi.
Mam konsternację, Macie, ale okej.
I zacząłem Dee Christophera, który dla młodego, aspirującego mentalisty wówczas był takim trochę autorytetem bardzo. Szczególnie, że on wygląda tak majestatycznie, a ja ma głos rewelacyjny, który budzi ten. I Dee Christopher zobaczył młodego Macieja, który mu się przygląda. Przerwał rozmowę ze swoimi kumplami. Potem powiedział, zapytał mnie: siema, jak się masz, jak masz na imię? Przedstawiłem mu się, następnie wziął mnie, położył mi rękę na ramieniu, wprowadził mnie do grupy swoich tam kilkunastu znajomych, powiedział: ludzie, to jest Maciej. Wszyscy powiedzieli: cześć, Maciej. Ja tam stałem i myślałem, że chyba trafiłem do raju, bo nagle rozmawiałem z ludźmi, których znałem z internetu, bo to były takie znane twarze ze tego uniwersum Illusionist, Club 52 i tak dalej.
Ekskluzywne.
Tak. Srykskluzywne. Ale to było fantastyczne przeżycie. Dało mi dużo śmiałości. Inna sprawa, że podszedłem do Dee Christophera i kupiłem od niego tą książkę nieszczęsną. Mm-hmm. Więc on zarobił na tym pieniądze, jemu się to po prostu opłacało.
Ale nie musiał jakby być miły.
Tak, ale nie musiał być miły, a był miły. Więc dążę do tego, że tobie się prawdopodobnie będzie opłacało zaopiekować tym młodym. Nie dlatego, że zarobisz na nim pieniądze, tylko dlatego, że być może on coś ci pokaże, być może kupisz sobie jego wdzięczność, być może on coś ci doradzi, bo w magii wszyscy uczymy się od wszystkich.
Tak jest i myślę też, że tutaj jeśli jakiś doświadczony iluzjonista, który jest w jakiejś grupie swoich znajomych, których już od kilkunastu, kilkudziesięciu czasami lat spotyka stale na konferencjach, wyciągnie jakby taką dłoń do zapraszającą do jakiejś zamkniętej grupy i wesprze tego młodego iluzjonistę, no to faktycznie może go zachęcić, troszeczkę pomóc mu się otworzyć na znajomości i na ten jakby zamknięty magiczny świat i zachęcić go po prostu do dalszego rozwoju, bo jeśli ktoś na przykład, nie wiem, właśnie jakaś młoda osoba zostanie odtrącona, to może się zamknąć sobie i mieliśmy potencjalnie, nie wiem, przyszłego nowego Copperfielda, który zniechęcił się tutaj jednym spotkaniem i cóż, historia mogła potoczyć się inaczej, a myślę, że takie właśnie tutaj akty, jak to powiedzieć, uprzejmości, bycia miłym, takiego po prostu ludzkiego ciepła są czasami jak najbardziej wskazane i przysłużą się nam wszystkim przy rozwoju magicznym.
Dokładnie tak, więc zrób mi tą przysługę, no to razem, jeżeli zaczniesz jakiegoś iluzjonistę, który się nie umie odnaleźć, podejdź do niego, przedstaw się, zapytaj go o imię i porozmawiaj z nim chwilę. Prawdopodobnie ten gość może się okazać dla ciebie przypałowy. Prawdopodobnie ten gość będzie dla ciebie męczący. Ale to nie znaczy, że on jest złym człowiekiem. On po prostu nie umie się odnaleźć. Nie brakuje mu magicznej ogłady na magicznych spotkaniach. Więc jeżeli przedstawisz tą osobę grupie, ty możesz z tej grupy potem sobie iść. Ale zrobisz dobry uczynek, sprawisz, że magiczna społeczność będzie odrobinę lepsza.
Przepraszam, że wtrącę, ale wydaje mi się, że dużo jest wśród magików takich osób, które z natury są raczej introwertyczne i właśnie dość zamknięte w sobie i mają bogaty jakiś wewnętrzny swój świat, niekoniecznie się z nim obnoszą i mają jakby problem z tym pierwszym kontaktem, ale kiedy już się wskrzesi w nich tą iskierkę, kiedy już się je jakoś tak rozochoci, to dopiero wtedy się otwierają i wtedy jest im o wiele, wiele łatwiej. Więc jeśli ty wyjdziesz z inicjatywą i zachęcisz taką osobę, to może się fantastycznie potoczyć.
Tym bardziej, że ciebie to nic nie kosztuje.
O, to jest myślę, że jedna z najważniejszych tutaj rzeczy, że to jest tylko gest, ale aż gest.
Tak, bo ja spotkałem się w tych zagranicznych konferencjach głównie z ogromną ilością uprzejmości od znanych twarzy, tak? Takich ludzi, których znamy i podziwiamy. I pamiętam, że kiedyś przesiedziałem półtorej czy 2,5 godziny z Robem Zabrekim i zaśmiewaliśmy się z losowych tematów, rozmawialiśmy o rutnach, a wzięło się to z tego, że po prostu mu się przyglądałem i czułem taką trwogę. Boże, to jest Rob Zabreki. A Rob Zabreki do mnie podszedł i zaczęliśmy sobie rozmawiać. Okazało się, że obydwaj mieszkamy w bardzo brzydkich i brudnych, obskurnych hotelach. Aha. I zrobiła się z tego fantastyczna rozmowa, ale ja nigdy bym do niego nie podszedł, bo się go po prostu bałem, bo nie zrobiłem Zabrekim. A on stwierdził, no okej, przyglądam się jakiś dziwny typek o przetłuszczonych włosach. No dobra, siema, cześć. Co
jeśli,
tam
jeśli nie wiecie, kim jest Rob Zabreki, a chyba już raz, może kiedyś w jakimś odcinku wspominaliśmy, to warto, żebyście sobie w tym momencie wpisali w Google Rob Zabrecki.
Tak.
No, Zabreki. I on jest naprawdę dość specyficznym typem człowieka.
Tak, ale jest cudowny.
Tak, słyszałem z wielu różnych źródeł, że prywatnie jest zupełnie inny niż jego postać sceniczna, ale na pewno jest dość unikatowy.
Tak, i to samo mnie spotkało ze strony Garetha Thomasa, Matthew Wrighta. Wymieniać można by było długo, ale naprawdę dobrzy iluzjoniści są naprawdę dobrymi ludźmi, są naprawdę dobrzy w komunikacji. A bycie w dobrym komunikacji to opiekowanie się innymi ludźmi w tych procesach, więc rób to i nie bądź dupkiem.
Dokładnie i myślę, że to jest najlepsze podsumowanie, ale tu chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną małą rzecz, że my się znajdujemy teraz w kraju znanym jako Polska i tutaj będąc na spotkaniach lokalnych, to nie jest, jakby ten problem komunikacyjny nie jest aż tak duży, a my jeszcze jadąc, lecąc na takie spotkanie zagraniczne jak Blackpool, tam jeszcze dzieli nas bariera językowa, bo wiadomo, że nasz angielski no nie jest aż taki fantastyczny jak lokalnych osób mieszkających.
Chyba mój, twój jest całkiem super.
Nie. Nasz angielski...
A kto robi wywiady?
Patryk? Patryka angielski jest najlepszy. W każdym razie tam jakby ta bariera językowa, komunikacyjna jest jeszcze większa, a mimo to, że podchodzi jakiś młody magik i coś tam duka po tym angielskim, to po angielsku, przepraszam, to ci iluzjoniści faktycznie są w stanie poświęcić czas, są naprawdę cierpliwi i starają się być wyrozumiali, nawet mimo to, że możecie niektórych słów po prostu nie rozumieć w obie strony.
I tak wiele zyskacie.
Dokładnie. Dzięki piękne za odsłuchanie tej pierwszej części naszego spotkaniowego Savoir Vivre. To jest dopiero, jak wspomniałem, część pierwsza. Dyskusja nam się troszeczkę rozwinęła, więc musieliśmy wrzucić na luz odrobinę i spauzować. I chcieliśmy też, żeby to było takie ładne i dobrze zjadliwe, że tak powiem, więc rozbiliśmy ten temat na 2 odcinki. Więc jeśli zaciekawiło Was, jak wyglądają te interakcje, co wypada, co nie wypada, to zapraszam już teraz do odsłuchania 2 części, w której może troszeczkę bardziej skupimy się na tych częściach oficjalnych, bo teraz jakby wiecie, tutaj były troszeczkę takie kuluary, trochę te luźniejsze momenty, a w przyszłym odcinku powiemy sobie odrobinę o tych bardziej oficjalnych częściach. Ale spokojnie, oczywiście nadal będzie to wszystko na luzie i przystępnie podane. Zadbaliśmy o to z Maciejem, nie martwcie się. Na tę chwilę dziękuję Wam za
to, że byliście z nami przez te kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Przypominam, że jesteśmy dostępni na Instagramach, Facebookach, no wszędzie jako Teatr Złudzeń znajdziecie nas. Możecie nam pisać maile, wysłać wiadomości głosowe. Jeśli korzystacie z Apple Podcastów, możecie nam nawet chyba recenzję napisać, coś takiego jest tam dostępne. Jeśli podzielicie się w jakikolwiek inny sposób linkami do naszego podcastu, nazwą, czymkolwiek, będziemy wam bardzo dozgonnie wdzięczni. Słyszymy się już za tydzień w drugiej części survivalowego, savoir vivreowego przewodnika po spotkaniach. Cześć.
Ja mam tendencję do mówienia cicho, bo jestem skrytym człowiekiem.
O, no to coś takiego, dobra.
Dobrze.